Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Kościoła Life. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym Kościele, wszystkie przydatne linki oraz nasze profile w social mediach znajdziesz w opisie. Jeśli cenisz sobie nasz podcast lub czujesz się częścią naszej wirtualnej kościelnej rodziny, możesz wesprzeć ten projekt, przekazując nam darowiznę, do której link znajdziesz w opisie odcinka. Dzięki Twojemu wsparciu będziemy mogli tworzyć ten podcast jeszcze lepiej i docierać do jeszcze szerszej grupy odbiorców.
Seria After Party jest ważną serią, dlatego że seria After Party mówi nam o tym, co się wydarzyło po przyjściu Chrystusa. Chcemy zaprosić ludzi do życia After Party, ponieważ największe party w historii wszechświata wydarzyło się, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, pokazując nam, że nasze grzechy faktycznie zostały przebaczone, mamy życie wieczne i my też zmartwychwstaniemy z Jezusem. Wszystko, co potem następuje przez ostatnie 2000 lat, to jest historia cudów i historia Kościoła, który kwitnie na ziemi i który robi swoje. To, co zawsze blokuje kwitnięcie Kościoła, to są ludzkie fanaberie, religia i wymysły, ciemne czasy, egoizm i destrukcja, którą człowiek zawsze próbuje przynieść. Kiedy próbujemy zrobić z Kościoła instytucję, kiedy próbujemy zrobić z Kościoła narzędzie dla naszego ego, Kościół zawsze niestety denerwuje człowieka i zaczyna psuć krew ludziom i ludzie się odwracają od Kościoła, ale od Boga trudno się odwrócić, od dobrego Boga trudno się odwrócić. I dzisiaj znowu jesteśmy w tych czasach, w naszej kulturze, w której my Polacy jesteśmy troszeczkę takim after efektem tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Kościół. Nie będziemy tutaj obrażać żadnej denominacji, to nie chodzi o nasz Kościół katolicki w Polsce, jest B totalnie, bo nie jest, nie możemy wylewać dziecka z kąpielą, ale zawsze jest tak, kiedy ludzki element zaczyna brać górę nad prawdą Ewangelii, psujemy to, co Bóg zaplanował. Dzisiaj wielu ludzi myśli sobie, no problemem współczesnego chrześcijaństwa dla nas wierzących tutaj, jak jesteśmy, dla mnie osobiście, kiedy mam podobno zwiastować Ewangelię swoim życiem, jest ten wszędobylski ateizm, który po prostu ludzie mówią, nie wierzą w Boga, nie potrzebują Boga. Chcę wam wytłumaczyć bardzo prostą myśl, która uważam jest genialna. Otóż problemem dla chrześcijaństwa dzisiaj nie jest ateizm. Chrześcijaństwo dzisiaj nie walczy z ateizmem. To, z czym walczymy, to konsumpcjonizm. To, z czym walczymy, to jest ciągła akumulacja przez ludzi rzeczy, które myślą, że są im potrzebne, ale skupiają się na rzeczach, które absolutnie nie dają nam życia wiecznego, nie dają nam jakości charakteru. Konsumpcjonizm jest tym, co sprawia, że dzisiaj chrześcijaństwo ludziom jest niepotrzebne, bo myślą sobie, mam wszystko. Mogę iść do lekarza z LuxMedu przez apkę, mogę wyjechać na wczasy, mam szczęście, mam zdrowie w większości przypadków, umieralność jest niska, długo pożyję, trochę się pobawię, emerytura, hula i hops. Wiecie, i myślę sobie, że dzisiejsze czasy sprawiają, że chrześcijaństwo przez to nie jest atrakcyjne, ale zawsze jest atrakcyjne, bo jednak człowiek, który zaczyna szukać, a każdy w pewnym momencie zaczyna szukać, chce znać odpowiedź. I grzechem Kościoła przez lata jest to, że sprawiamy, że Ewangelia jest nudna, albo jest nieatrakcyjna, albo brzydzimy się Kościołem, bo sprawiamy, że Kościół nie jest fajny przez nasze zachowanie. I myślę sobie, to, co możemy dzisiaj naprawiać jako Kościół, to to, żeby faktycznie rozumieć, do czego powołał nas Bóg i być w zgodzie z tym, żeby inni ludzie widzieli Chrystusa jako coś atrakcyjnego, jako kogoś atrakcyjnego w swoim życiu. Bóg się zawsze obroni, ale my musimy być dobrymi adwokatami tego, co jest niesamowite. To tak jak z jakościowym produktem. Jakościowy produkt zawsze się obroni, ale jeżeli chcesz o czymś mówić, to wiedz, o czym mówisz. I dzisiejsze after party, kazanie after party, zaprasza nas do tego, żebyśmy zaprosili innych do tego after party. I pokażę wam, jak to zrobić najlepiej dzisiaj. Bo wielu ludzi zastanawia się, jak mogę u podstawy zrozumieć, jak powinno wyglądać moje życie ewangelizacyjne. Mam fragment dzisiaj, jednej z najpiękniejszych ewangelizacji w historii, jaka nastąpiła. Biblia ją opisuje w Dziejach Apostolskich. Jest to ewangelizacja, której dokonał Filip. I wytłumaczę wam coś o Filipie. Filip nie był apostołem, bo niektórzy myślą, że Filip był apostołem. Filip nie był apostołem, może nie czytałeś dobrze Biblii. Filip nie był apostołem. Filip dopiero co się nawrócił, był jednym z diakonów, jednym z siedmiu diakonów, którego apostołowie powołali, bo mieli za dużo służby. Było za dużo głoszenia słowa, nawracały się tłumy, 3000 ludzi się nawróciło w Jerozolimie nagle po zmartwychwstaniu Chrystusa. Ludzie przybywali do kościoła, byli głodni, chcieli zobaczyć nową jakość. Wow, jest Bóg, który nas kocha, jest Bóg, który się troszczy. Mogę żyć duchowym, wartościowym życiem i ono może mieć wpływ na realnie na moje życie tu i teraz. Bóg może mieć błogosławić, czyli cuda, uzdrawiać. I apostołowie byli tak zajęci, że powoływali diakonów. Dzisiaj mamy teamy w kościele, w naszym kościele jest cudowny team diakonów. I Filip był takim diakonem. Był człowiekiem, który nie miał ogromnej wiedzy, ale miał ogromną pasję. Nawrócił się i chciał poznać cuda Jezusa i chciał zobaczyć, że Bóg działa w życiu innych ludzi. Bóg działa w mojej pracy, że Bóg działa na mieście, Bóg działa w sklepie, Bóg działa w kawiarni. Chcę zobaczyć, że Bóg działa. To był właśnie Filip. I słuchajcie, jest taka historia, w której Duch Święty, tak jak do każdego z nas dzisiaj, powiedział coś do Filipa. Przeczytajmy. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa. Duch Święty w postaci anioła. Anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowami. Wstań i idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. To już na dzień dobry anioł tłumaczy Filipowi. Słuchaj, to tak jakbyśmy powiedzieli, droga pustynna, zakorkowana puławska. To jest trudna sprawa. No ludzie nie chcą jeździć drogą pustynną. O, droga pustynna, nie mogłeś mi zdać jakiejś fajnej drogi, na przykład przez las albo przez miasto, coś, żeby się coś działo. Nie, to jest droga pustynna. Na dzień dobry anioł przychodzi i chce użyć Filipa. Bóg chce użyć Filipa do czegoś bardzo konkretnego, ale jest trud. Czasami my już mamy trud na początku, kiedy myślimy sobie o zwiastowaniu Ewangelii. Czasami droga pustynna to jest coś, co już sprawia, że nie idę. To jest za trudne dla mnie. Ale co robi Filip? Filip zatem wstał i poszedł. Reagowanie na to, co Bóg mówi w swoim życiu, powinno być natychmiastowe. My czasami tak długo rozkminiamy, co Bóg mówi w naszym życiu. Jak ja bym rozkminiał, czy ja mam założyć kościół, bym do dzisiaj siedział w Anglii. Bo było mi wygodnie. Rozumiecie? Wygodnie mi było. Nie rozumiecie. 12 lat temu podjąłem decyzję, bo 14 lat temu Bóg powiedział mi, żebym razem z moją żoną wracał do Polski i budował kościół. I wiecie, zmagałem się z tym może miesiąc, dwa, ale powiedziałem Bogu tak. Ale znam ludzi, do których Bóg mówi coś konkretnego i przez dekadę nic z tym nie zrobili. Ja myślę sobie tak, natychmiastowość w reagowaniu na to, co mówi Duch Święty do twojego życia, jest kluczem do tego, żebyś zobaczył błogosławieństwo. Często nie widzimy błogosławieństwa, bo nie jesteśmy natychmiastowi w swojej reakcji. Myślimy sobie, to nie może być Bóg. To jest zbyt dziwne. No ale Bóg jest często dziwny w swoim działaniu w stosunku do naszego poukładanego świata. Co się dzieje dalej? Filip zatem wstał i poszedł, a właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, już tłumaczę eunuch. Eunuch to jest człowiek, któremu usunięto jądra, bo był sługą. Był człowiekiem gorszej kategorii, już był naznaczony przez to, że usunięto mu jądra jako sługa, już do końca życia miał być sługą. Miał być takim niewypałem, który jest gorszy do używania jako człowiek. Był ewidentnie niewolnikiem, być może wysokiej rangi, ale był niewolnikiem po to, żeby służyć komuś. Podróżował tam sobie Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej. Kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu i jechał z powrotem. Siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu, gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Powiedział Filip. Jak mogę rozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśnił? Nie miał mi kto tego wyjaśnić, odpowiedział eunuch. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma. To jest fragment proroczy. Jak owca na rzeź prowadzona i jak baranek niemy przed tym, który go strzyże, podobnie nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu odmówiono mu sądu. Co powiedzieć o jego rodzie? Bo jego życie usuwane jest z ziemi. Dalej czytamy. Przy tych słowach eunuch odezwał się do Filipa. Powiedz proszę, o kim prorok tu mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Bo ten fragment z Izajasza mówił o procesie ukrzyżowania Chrystusa. Eunuch nie miał prawa tego wiedzieć. On był człowiekiem, który być może wiedział, że jest Bóg, ponieważ jak czytamy wcześniej, pojechał do Jerozolimy, był w jakiejś świątyni, miał jakieś pojęcie Boga, ale nie miał pojęcia, z czym się je, jak to uchwycić. I Filip został posłany przez anioła, żeby powiedzieć mu w detalach, żeby mu wytłumaczyć Ewangelię. Bo łatwo jest powiedzieć, będę się modlił o ciebie, żyj sobie życiem, ja jestem wierzący, siedzę na krześle w niedzielę w kościele, a ty człowieku, no tam po prostu będę się o ciebie modlił. Problem polega na tym, że jeżeli ty indywidualnie nie wytłumaczysz swojemu światu wokół Ewangelii, nikt nie pozna Chrystusa, który go zbawi i pociągnie do siebie. Nikt nie pozna prawdy o Bogu, który go kocha. Jesteś odpowiedzialny za wytłumaczenie zbawienia ludziom wokół. Ale trudne kazanie, już mi zepsułeś dzień, pastorze. Już jest jakiś challenge, a miało być tak lekko. Gdy tak jechali drogą, po tym jak mu wytłumaczył nowinę o Jezusie, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał, oto woda. Zbega. Oto woda. Co, zdziwiłeś się? A faktycznie woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I Filip odpowiedział, słuchaj, powiem ci tak, po polsku. Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Dlatego my nie robimy problemu z chrztem. Kto się chce u nas ochrzcić? Jest paru chętnych, wiem, na nowy chrzest, który będzie już lada dzień. Nie ma problemu. Chcesz, żeby znajomi się ochrzcili, uwierzyli w Jezusa, usłyszeli Ewangelię, ktoś im ją wytłumaczył, przyjęli Pana? Tak, nie ma problemu. Filip mówi, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Właśnie mi to wytłumaczyłeś, prawda? No to prosta sprawa. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. Ale strasznie komplikujemy życie, co? Ewangelia nam pokazuje, że życie z Bogiem jest bardzo natychmiastowe, jest proste. Nie jest reaktywne w emocjach, ale jest bardzo poukładane i nie jest skomplikowane w swoim działaniu. I co się stało, słuchajcie? Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go już więcej nie zobaczył, lecz z radością podążał dalszą drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie, w sensie takim mieście, i obchodząc wszystkie miasta, głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei. Więc co się stało? Filip zrobił swoje zadanie i Pan miał znowu dla niego robotę. To nie jest tak, że jak już kogoś przyprowadzisz do kościoła, to myśli sobie, pastor się już nie przyczepił, już mam z główki. Nie, 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 jest kolejne zadanie. Widzisz, wybierając Chrystusa w swoim życiu, podążając za Chrystusem, będąc częścią Kościoła, non-stop jest ktoś, komu możesz zwiastować Ewangelię. To, że raz komuś powiedziałeś, to nie znaczy, że teraz możesz przestać. Bo możesz powiedzieć, no ja już głosiłem Ewangelię raz w życiu, ja już mogę, po prostu mam zaklepane krzesełko u Pana Boga, już jest gituwa. No nie jest. Bo my jesteśmy w naszym ponagleniu miłości do uratowania tego świata, do zdjęcia ciemności z tego, co się dzieje wokół, do pokazania światła, jesteśmy powołani non-stop. I dzisiaj mam dla was trzy krótkie lekcje z tego fragmentu, po to, żebyśmy byli ludźmi, którzy chcą zaprosić ludzi do wspaniałego afterparty. Bo chodzi o to, żebyś zaprosił ludzi do afterparty, do tego wszystkiego, co Chrystus zrobił. Jesteśmy ludźmi jednego wydarzenia, zmartwychwstania. Chrześcijaństwo nie jest atrakcyjne, bo jest fantastyczną filozofią życia. Chrześcijaństwo jest atrakcyjne, bo Chrystus zmartwychwstał. To jest to, w co zawsze wierzyli ludzie. To jest to, co zawsze wierzyli ci, którzy podążali za Chrystusem. Komplikujemy sprawę. Cała seria afterparty jest o tym mówiła Sandra, o tym mówił nasz gość w zeszłym tygodniu. Cała idea życia chrześcijańskiego obraca się wokół zmartwychwstania Chrystusa. To jest kluczowy punkt. Wierzymy, że Chrystus mówił prawdę, a potem jeszcze udowodnił, że mówi prawdę, bo zmartwychwstał, pokonał śmierć i mamy życie wieczne i nasze życie tutaj nie jest aż takie ważne, jak to życie, które będzie jeszcze przed nami. Więc musimy zrobić teraz wszystko, żeby wychować dzieci, mieć fajne rodziny, żeby zbudować fajne środowisko, żeby innych zachęcić do tego, żeby mogli zrozumieć, słuchaj, Bóg cię kocha. Jesteś zgubionym dzieckiem, który ma klapki na oczach. Jest więcej niż konsumpcjonizm, jest więcej niż twoje problemy tutaj. Bóg jest w stanie przyjść i rozwiązać wszystko to, z czym się zmagasz, ale perspektywa jest o wiele lepsza. Gra jest o wiele cenniejsza. To nie jest Monopoly, że po prostu pogramy, kończy się i taki niesmak, bo Kamil Malicki zgarnął wszystkie hotele. W Dziejach Apostolskich jesteśmy świadkami głębokiego spotkania Filipa, naśladowcy Chrystusa. I on się spotyka z tym etiopskim eunuchem, kochani, który, jak czytamy, jest wysokim urzędnikiem, ale nadal sługą. Głosi mu tą Ewangelię. I do czego dochodzi? Dochodzi tutaj do trzech refleksji, moim zdaniem, dla ciebie i dla mnie. Ja opowiem wam kilka historii z mojego życia, tak będzie wyglądać dzisiejsze kazanie, bo mamy jeszcze 20 minut, ale zależy mi na tym, żebyście wzięli je sobie do serca, bo ja jako człowiek pasji, zresztą co widać, nie? Ja nie jestem człowiekiem niepasji. Ja jako człowiek pasji, muszę wam powiedzieć, dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy my w kościele byli ludźmi, którzy zrozumiemy, kurde, moje życie jest bez sera, czyli bez sensu, jeżeli ja naprawdę nie zwiastuję Ewangelii innym i nie opowiadam o Chrystusie, który jest w centrum mojego życia. Pierwsza lekcja dla was, czytajcie znaki. Czytajcie znaki, które Bóg wam mówi. Nauczcie się czytać znaki. To jest pierwsza lekcja. Kto powtórzy? Czytaj znaki. Dziękuję. Okej, fragment rozpoczyna się od tym bardzo radykalnie, jak anioł pański to się normalnie nie dzieje. Tak, żebyście nie myśleli, muszę czekać na anioła. Nie, nie musisz, bo ja już ci powiedziałem, co masz robić. Podałem ci informację. On jeszcze nie wiedział, Filip, ewidentnie. No i Bóg mówi, dobra, wyślemy coś radykalnie, żeby Filip zrozumiał. Anioł pański poleca Filipowi udać się na południe, bardzo precyzyjnie, do drogi pustynnej. Bóg bardzo precyzyjnie, słuchajcie tego, Bóg bardzo precyzyjnie będzie ci dawał znaki. Diabeł nie bardzo precyzyjnie nam mówi o życiu, ale Bóg, kiedy czytasz słowo, kiedy się modlisz w Duchu Świętym, bardzo precyzyjnie mówi do naszego życia. Udaj się w to miejsce, zrób to w swoim życiu. Zatrzymaj się na chwilę. My naprawdę nie znamy pełni działania Ducha Świętego, a ja jestem charyzmatykiem z zawodu. Nie znamy pełni działania Ducha Świętego, jeżeli naprawdę nie zaufamy temu, co Duch Święty często mówi. Byłem w różnych sytuacjach i opowiem wam o kilku, kiedy wiedziałem, że Duch Święty mówił coś bardzo konkretnego. I natychmiastowe posłuszeństwo Filipa w tej sytuacji, pozornie spontaniczne wskazówki, takie, a pójdziesz na południe drogą pustynną. Którą? On wiedział. Jak Bóg ci coś mówi, to ty wiesz. To te pozorne takie posłuszeństwo, ono było bardzo potężnym świadectwem wiary, które miał Filip. Jeżeli słuchasz Boga i wiesz, że coś ci siedzi na sercu, i zaraz ci powiem, jak to zdefiniować dobrze, to wiesz, że możesz to spokojnie zrobić i Bóg cię użyje w tej kwestii. To niekoniecznie będzie łatwe, ale to na pewno będzie Boże miejsce. To nie będzie takie easy, ale to na pewno będzie precyzyjna Boża wola dla naszego życia. Miałem 18 lat i byłem w liceum i nie byłem najlepszym uczniem. Zresztą teraz jest taki program, który możecie oglądać na TTV i na Playerze. I ja tam, dzisiaj będzie niezły odcinek, bo krytykuję panią od geografii za jej beznadziejny styl nauczania, więc warto obejrzeć. Jak to pastor krytykuje? Tak, generalnie wstaję i mówię jej, że jest słaba. Więc to warto zobaczyć dla Beki i nagrać sobie. Ale ja byłem takim uczniem, który naprawdę długo nie wiedział, co ja chcę robić. Ja nie miałem wsparcia od rodziców. Szkoły beznadziejne są, jeżeli chodzi o trening. Co masz robić w życiu? Kurde, gdyby szkoły uczyły na przykład, kurde, ty się nadajesz na to, żeby sprzedawać nieruchomości. I na przykład do takiego 12-latka by to powiedziały. Bo masz sales skills. Kurde, to życie dziecka by się zmieniło od razu. Wow, nieruchomości, wchodzę w to, nie wiedziałem, że mogę. Ja wielu rzeczy nie wiesz w szkole, bo ci nikt tego nie tłumaczy, jak człowiekowi. Więc ja w szkole, słuchajcie, powiedziałem, ja nie wiem, co ja mam robić. Może pójdę na politologię, bo to takie popularne. Ja na politologii. Ja naprawdę wierzyłem przez chyba 2 lata w liceum na początku, że ja pójdę na politologię. Że ja pójdę na politologię, bo wszyscy idą na politologię i jest potem przyszłość, bo Polska się tak rozwija i trzeba być dobrym w politologii. Bzdury jakieś. Nikt po politologii nie mógł znaleźć pracy potem przez 10 lat. Słuchajcie, zacząłem się modlić, co mam robić. I słuchajcie, Bóg w procesie 3 miesięcy dał mi 3 osoby, które miały ze mną 3 konwersacje na temat pójścia do szkoły biblijnej. I ja to tak myślę sobie, okej, to była jakaś konwersacja z jakimś studentem, który tam był i on mi opowiadał o swoim doświadczeniu i to we mnie coś zasiało. Jak ktoś coś ci mówi i to jest takie okej, i idziesz dalej, to jest okej. Ale jak ktoś coś ci mówi i nagle coś tak się dzieje w tobie, to wiesz, że okej, to jest jakiś mikroznak. Tak, to jest mikroznak, już ci tłumaczę. Nie odkurzaj tam jakiejś filozofii na temat tego, czy to było to. Nie, jak ktoś coś ci mówi i coś się w tobie dzieje, to znaczy, że Bóg przez Ducha Świętego też coś ci mówi. I miałem taką konwersację jedną, potem miałem konwersację z wykładowcą ze szkoły biblijnej, zupełnie innej. Jechałem gdzieś pociągiem i spotkałem jakiegoś wykładowcę i tam go rozpoznałem i on mi zaczął mówić. I znowu się we mnie zrobiło takie pragnionko, takie tutaj się robi, albo czasami tutaj u niektórych ludzi. Zależy, co masz, ale Bóg używa tej sfery. Ja wam tłumaczę taką metafizykę, bo ludzie się śmieją z tej metafizyki, ale naprawdę Bóg do nas mówi w Duchu Świętym. I wiecie, o czym mówię, kiedy Bóg zaczyna nas gdzieś prowadzić. I potem miałem 3. konwersację ze swoim takim ojcem duchowym, pastorem, tutaj z Puławskiej 114 z kościoła. I on też zupełnie randomowo mi powiedział taką rzecz i we mnie po prostu już się zagotowało. I pamiętam, miałem taką modlitwę w autobusie linii 524. Jechałem mostem Grota Roweckiego. Takie momenty się pamięta do dzisiaj. Jechałem i ja zacząłem płakać tak wzruszenia, Boże, jesteś dobry. Wiecie, byłem 18-latkiem, ale naprawdę byłem nawrócony i kocham Pana Boga. Tak zaczynam, Boże, jesteś dobry, moi rodzice nie mają kasy, w ogóle mój dom jest taki słaby, mam fajny kościół, ale ja nie wiem, co zrobić, to zaraz matura, nie mam pojęcia. Słuchajcie, zapaliłem się cały i zrozumiałem, że mam iść do szkoły biblijnej, do seminarium na 3 lata, żeby zobaczyć, co się stanie dalej, że wiedziałem, że Bóg mi zaplanował kolejne 3 lata. Wiedziałem, że to nie jest coś, z czym będę dyskutował. I co się dzieje w tym momencie? Miałem pokój i radość. Pokój i radość to są 2 wyznaczniki dobrej decyzji dla Pana Boga. poczułem taką pokój, taki pokój, taką wolność w tej decyzji. Straszną radę, że zacząłem w ogóle się śmiać w tym autobusie. Jajku. I tak się patrzyłem na ten brzydki tam obraz Warszawy z tego grota roweckiego. Ale to był wyznacznik. Mówię wam o moim doświadczeniu. Każdy z nas ma różne doświadczenia, bo na różny sposób czytamy Boga. Ale ja wam mówię o tym, żebyście nie ignorowali tego, co ludzie do was mówią we wspólnocie, w kościele. Żebyście nie ignorowali ludzi, których Bóg używa, nawet niewierzących, do tego, żebyś podjął jakąś decyzję konkretną. I żebyś też wiedział, że jeżeli jakieś pragnienie jest zapieczętowane w tobie, Bóg da ci pokój i radość z tego powodu. Okej? Świetnie. Tak samo było z kościołem. Nie będę wam opowiadał całej historii, ale miałem aż 3 potwierdzenia razem z Igą. 3 potwierdzenia od ludzi, którzy absolutnie mnie nie znali, nie znali mnie i nawet nie wiedzieli, że jestem z Polski. Jeden do mnie podszedł, powiem wam tylko o jednym potwierdzeniu, bo były jeszcze 2 inne, ale jeden gościu do mnie podszedł na konferencji biznesowej. Mieliśmy w kościele w Bradford w Wielkiej Brytanii taką konferencję biznesową. Podchodzi do mnie Irlandczyk, podchodzi i mówi tak, słuchaj, miałem wizję na twój temat. Położył mi rękę na ramieniu, mówi tak, widziałem taki budynek, taki jak wygląda jak taki szary tort, taki komunistyczny. Jesteś z Moskwy może? Ja mówię, nie, z Warszawy. No właśnie, ten pałac z Warszawy. I on tak do mnie mówi. Ja mówię, no widzisz, to dostałem taką wizję, tam masz wrócić. I on tak do mnie powiedział, typa nie widziałem potem już na oczy, ale zostawił mi coś takiego. I to była jedna z kolejnych 3 rzeczy, które się wydarzyły potwierdzające. Takie rzeczy się dzieją, kochani. Ja już nie będę tutaj wnikał w szczegóły, ale takie rzeczy się dzieją, kiedy pojawia się powołanie w twoim życiu, gdzie Bóg cię gdzieś posyła, żebyś zwiastował Ewangelię w stosunku do konkretnych osób, do wydarzeń w twoim życiu. I to uczy nas, jak ważne jest bycie otwartym na Boże prowadzenie. Czy jesteście otwarci na Boże prowadzenie? Zakładam, że jesteście, no. Polacy się nie odzywają. Jak stand-up, to się śmieją, ale jak trzeba powiedzieć, jestem otwarty na Boże prowadzenie w naszym życiu, to co, odpowiadamy? Nawet jeśli nie ma to sensu, kochani. Jakbyście wiedzieli, jaką mieliśmy rozkminę z Davidem, jak szukaliśmy nowego budynku. Jesteśmy w miejscu, gdzie Bóg naprawdę dał nam pokój i radość, ale w takim lęku finansowym. Tylko, że wiecie, co wygrało? Pokój i radość zawsze przykryje lęk nad twoim życiem. Zawsze. I musimy czasami dokonać radykalnej, dziwnej decyzji, kiedy Bóg nas powołuje. Ja wam mówię o bardzo fantastycznych rzeczach dzisiaj. Wspaniałych, z mojego życia. No. Jeżeli Bóg do ciebie mówi i nawet jeżeli to zakłóca twoje plany, tak jak może zakłóciło plany Filipa. Być może Filip miał plan, idę na miasto zjeść w mleczaku. I nagle anioł pański, słuchaj, nie, idziesz na południe drogą pustynną. I on tak, o kurde, no dobra. Nawet jeżeli to zakłóca twoje plany, to co robisz? Słuchasz Boga. Wszystko ma sens, słuchajcie. Ja wam mówię tak, wróciłem właśnie z wakacji i teraz wam powiem ostatnią rzecz, żeby nie było, że to są rzeczy jakieś sprzed 10 lat, a teraz już się tak nie dzieje. Teraz wam powiem, co się stało. Wróciłem właśnie z wakacji. Byliśmy na wakacjach w hotelu na południu świata, w Omanie. Ja sobie powiedziałem tak do Igi, słuchaj, ja nie chcę mieć konwersacji na temat życia, na temat pracy, bo jak ja powiem, że jestem pastorem, to zawsze się tak samo kończy i ja muszę zwiastować Ewangelię. Ja chcę odpocząć. Chcę drinka z palemką poleżeć, Zosia się bawi w basenie z jakimiś polskimi dziećmi. No i to już jest, szlak mnie trafia, myślę, polskie dzieci, polscy rodzice zaraz będą jakieś konwersacje. Ja mówię, no dobra, no, tak trzeba zrobić. Wchodzę do tego basenu, to wiecie jak Polacy się witają w basenach, tak kiwają głowami. Porozumiewawcze, że jesteś z Polski. Więc ja wchodzę, no i wiecie, tam jeden basen następnego dnia, znowu drugi basen, jakieś spotkanie takie nieśmiałe, cześć tam w kafeterii, machanie. Nie siadamy przy wspólnym stoliku, żeby niepotrzebne były konwersacje o życiu, bo jestem na wakacjach i odpoczywam. No i co się dzieje? Dzieje się taka sytuacja, że myślę sobie, nie powiem absolutnie o swoim zawodzie, o tym, co robimy. Nie będę, bo to zawsze triggeruje rozmowy. Mówię do Igi, milcz, nie, w ogóle... Nie robimy takich rzeczy. Ja mówię do Pana Boga, jeżeli będziesz chciał coś zrobić, to zrobisz, ale mam nadzieję, że nie, bo jestem na urlopie. No więc doszło do takiego momentu, że siadamy wspólnie na deserze z taką parą jedną i z druga para się przysiada. No i rozmowy. No i nagle jedna z tych kobiet, dziewczyn, mówi tak. No, moje dzieci kochają taki zespół Małe TGD. Ja się patrzę w niebo i mówię, błagam. Jest taka piosenka, Góry do Góry. I te dziewczynki takie podekscytowane i Zosia. I ona mnie opuściła tam z telefonu. No ja tak milczę, nie? I ona tak, ale ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi w tej piosence. Ona jest chyba na podstawie jakichś buddyjskich przekonań. Mówi, nie! Nie mówię, jakich buddyjskich przekonań? Wypiłem to, tego drinka, bo tak się zagotowałem. No i się zaczęło, więc wytłumaczyłem, o co chodzi w piosence Góry do Góry. No i potem już poszło. I potem 4 dni rozmowy o Ewangelii. Boże, no to przyjdziemy do was do kościoła, może wpadniemy, Boże, przyjdziemy. Ja mówię, że no tak, jeszcze planujemy w czerwcu właśnie koncert małego TGD. O Boże, to zaproszę znajomych. Ja myślę sobie, nie da się uniknąć Bożego powołania, tego, w czym jesteś zakorzeniony, do tego, żeby Bóg cię nie użył. Nie da się tego uniknąć. Nie możesz tego wyłączyć. Jak chcesz to bardzo skutecznie wyłączyć, to naprawdę musisz unikać ludzi i musisz unikać konfrontacji i być absolutnie wyłączony z Bożego działania. Drugi punkt na dzisiaj jest taki. Jezus jest centrum waszej opowieści. To, co zrobił Filip eunuchowi Etiopczykowi, to umieścił Chrystusa w centrum. On nie miał żadnego pojęcia o tym, co się dzieje, miał jakąś historię, jechał tym dyliżansem po tej pustyni. Na czym się skupił Filip? Na tym, żeby opowiedzieć o Jezusie. Więc eunuch czyta proroka Izajasza, tak jak czytaliśmy, ale nie rozumiał absolutnie znaczenia tego fragmentu. Dopóki Filip mu go nie wyjaśnił, Filip zaczął od tego właśnie fragmentu Pisma Świętego i przekazał mu dobrą nowinę o Jezusie. Pracowałem jakieś 15 lat temu, miałem taki epizod, że 2 lata pracowałem na nocki w fabryce kartek okolicznościowych w Anglii. Straszne są nocki, bo 10-12 godzin zmiana, no ale miałem tam 20 parę lat, to miałem siłę. Straszna robota, straszna. I generalnie miałem dokładnie to samo, miałem kryzys wiary. I myślę sobie, pracuję na nocki, mam dosyć, ja nie będę zwiastował Ewangelii na nockach. Jestem po szkole biblijnej, ale jestem chrześcijaninem, ale absolutnie nie będę zwiastował Ewangelii po nockach. I mówię, Panie Boże, daj mi święty spokój. Ja muszę po prostu teraz kariera w fabryce. Kariera tam, no wiadomo, tak sobie wymyśliłem, że odpocznę sobie tam od intelektualnego wyzysku i będę po prostu siedział i tam woził tym wózkiem widłowym, kartki układał. I tak się cieszyłem przez parę miesięcy. No i pracowało paru Polaków. I taki Maciek Marcin, tak go nazywałem, bo miał na imię Maciek, a na nazwisko Marcin, w ogóle bardzo śmieszne. Z Legionowa, pod Warszawą. Jakbyście szukali na internecie. Chłopak się zajmuje boksem zawodowo. No ale to abstrahując. Żyje do dzisiaj. Maciek Marcin siada i tam się już znamy, wiadomo, różne rozmowy. Nie chodziłem z nimi na fajka, bo ja nie wpalę, wiadomo. A on po prostu palił. No ale wracali z tego fajka, no i mieli czas, żeby tam sobie zjeść tą kanapkę. No i rozmowy. I on, słuchajcie, przynosi książkę. Otwiera tą książkę. Ja nie wiedziałem, co to za książka. On mówi, słuchaj, to jest taka książka o byciu mężczyzną. Ja mówię, no super, no. Takie, wiesz, męskie rozkminy, filozofie. Ja mówię, no super, super. Ale tu jest taki fragment, on tutaj coś z Biblii cytuje. W ogóle nie rozumiem tego. Mówię, jak się nazywa ta książka? Dzikie serce. I to była taka bardzo popularna książka dla mężczyzn 10 lat temu w kościele. Nie musicie już jej czytać, bo jest trochę passé, ale wtedy nie była passé. I on czyta tą książkę, ja tak, kurde, czytasz tą książkę? Naprawdę? Jaka jest szansa, żeby człowiek w Anglii na nocki z Legionowa czytał w ogóle książkę, która ma w sobie biblijne wersety. I on czyta tą książkę i mówi, no i ja nie rozumiem tego fragmentu. Ja mówię, pokaż. Patrzę, no coś tam, znam ten fragment, wytłumaczyłem mu. Koniec końców jest taki, że zaprosiłem go na lunch, potem do kościoła, chłop się nawrócił, dzisiaj jest w jakiejś wspólnocie w Legionowie po latach, utrzymujemy ze sobą sporadyczny kontakt na Facebooku, ale znalazł Pana Jezusa. Bottom line jest taki, nie uciekniesz. A jak już nie uciekniesz, to wiesz, że najważniejsze jest to, żebyś wytłumaczył Chrystusa ludziom, tak jak Filip wytłumaczył osobie, która go nie rozumiała. Ludzie mają masę pytań, nie musisz opowiadać jakichś dziwnych fanaberii. Wystarczy, że opowiesz tego, co Jezus robi w twoim życiu i kim jest Jezus. Naprawdę to wystarczy do tego, żeby zobaczyć cuda działania Boga. Ludzie jak będą głodni, to przyjdą i powiedzą, a powiedz mi więcej, a mam kilka pytań. A weź mi powiedz, co mogę zrobić z tym Chrystusem w swoim życiu. Co Chrystus... Ludzie są transakcyjni i to jest okej, bo ludzie pytają, a co Chrystus może mi dać? A co ja mogę zrobić? Ja jestem taki głodny czasami. Nie wiem, jak po prostu poradzić sobie z tym głodem wewnętrznym przekonań. Jak to zrobisz, to zobaczysz niesamowite działanie i prowadzenie Boga, bo to jest to, co zrobił Filip. Filip zaczął od tego właśnie fragmentu Pisma Świętego i pokazał dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Wszędzie w detalach możesz znaleźć Jezusa, naprawdę. I to podkreśla niesamowitą wagę i ciężar, jaką Biblia ma na naszej drodze wiary i w prowadzeniu innych. Błagam was o jedną rzecz, żebyście nie skupiali się tylko i wyłącznie na jakichś swoich historyjkach, ale żebyście zawsze nauczeni tym, co w Kościele robimy dla was, wzięli Biblię i faktycznie posiadali narzędzie do tego, żeby z człowiekiem zagłębić się w tą Biblię. Bo ludzie mają masę pytań i nam uwierzą na słowo i się poczują zachęceni, ale jak im coś pokażemy w Biblii, to im pokażemy Chrystusa. Pokażemy im Chrystusa, który zacznie do nich mówić indywidualnie. I to mi przypomina, kończąc drugi punkt, że Biblia jest narzędziem dla nas. Bardzo ważnym narzędziem. To jest jakby Bóg cię powołał do wbijania gwoździ, ale nie dałby ci młotka. Dał ci młotek, to jest Słowo Boże. To jest obusieczny miecz, jak mówi Biblia sama o sobie właściwie. I tym narzędziem możemy objawić ludziom, jak to się pięknie mówi, orędzie zbawienia. Czyli w dobrą nowinę po prostu, mówiąc po polsku. Nie, no po prostu dobra nowina. Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, jesteśmy w afterparty fazie już 2000 lat i zapraszamy ludzi do tego afterparty. Najłatwiej jest zaprosić człowieka na afterparty, bo ludzie chcą wiedzieć, wow, to jest jakiś party, a potem jest tajemne afterparty. Tak, to jest Kościół. Punkt trzeci. Ale zanim, zaproś ludzi na afterparty. Ewangelia jest all inclusive. Dlaczego to mówię? Dlatego, że Ewangelia jest all inclusive dla każdego. I nie ma tak, że ty wybierasz sobie, a będę zwiastował Ewangelię Tomkowi. Tomek mi się podoba, Tomek jest super, będę mu zwiastował. I to jest okej, bo to jest po ludzku, wiesz, masz, klei ci się z kimś, podoba ci się Tomek, to jest twój kolega z pracy, albo nie wiem, no masz jakąś chemię do Tomka, bo jesteś dziewczyną. I to jest okej. Tylko, że Bóg często wybierze sobie osoby, które są jemu po drodze i są tobie po drodze, ale niekoniecznie ty na przykład masz taki vibe z nimi do końca. I też wam chcę zwiastować dwie rzeczy dzisiaj. Fajnie jest zbudować przyjaźnie z ludźmi poza kościołem i róbcie to, bo ja tak robię i to jest fenomenalne. I na podstawie budowania przyjaźni potem możesz zwiastować ludziom Ewangelię. To jest jeden sposób. Ale drugi sposób jest taki, czasami zdarzają się osoby, które nam się nie podobają po drodze, ale też potrzebują czasami zobaczyć świadectwo naszej miłości i wiary. I Bóg nas też powołuje do takich ludzi. Bóg nas powołuje do ludzi, którzy nam się wydają niewygodni. Ale oni nie są niewygodni dla Boga, który chce też zmienić ich życie. I muszę was rozciągnąć w tej kwestii, bo przez wiele lat w Kościele uczono ewangelizację poprzez przyjaźń. I ona jest jak najbardziej na miejscu, bo to jest najbardziej organiczna ewangelizacja. Kiedy ma się przyjaciół, ma się ludzi w pracy, znajomych na osiedlu, w bloku, w szkole, na studiach i im się opowiada o Jezusie. Ale czy im się w ogóle opowiada o Jezusie? Zacznijmy od tego. Tutaj was challenge'uję, opowiadajcie ludziom o Jezusie. Naprawdę. Ale nie tak, że wiesz, przy pączku bez kozery tak się ma, co tam u ciebie. W porządku, a co u ciebie? Słuchaj, Jezus zrobił takie rzeczy w moim tygodniu. To też jest takie trochę, no nie rób tak. Czego nas uczy ta historia? Ta historia uczy nas jednej rzeczy. Etiopczyk pierwszy zapytał. Nie to, że Filip tam, wiesz, wparował. Słuchaj, opowiem ci o Jezusie. A on tak, co? Przeszkadzasz mi, czytam. Nie, Etiopczyk zadał pytanie. To jest ten znak, o którym mówię. Kto w twoim środowisku życia, gdzie jesteś powołany, zadaje ci pytania? Pytania, które są o wiele głębsze i o wiele ważniejsze. Ktoś, kto ma rozkminy, nie poddawaj się na temat tej osoby. Ja mam rozmowy z kilkoma z wami w kościele i ja wiem, że są takie osoby w waszych miejscach pracy, w waszych domach, w waszym życiu, które zadają wam pytania. I musicie doprowadzić tą sprawę do końca, bo ewidentnie Bóg chce coś zrobić. Nie poddawajcie się. Naprawdę nie poddawajcie się w tym procesie ewangelizacji. Nie poddawajcie się w tym procesie mówienia o Jezusie. Ewangelia jest all inclusive, dlatego że każdy ma prawo ją usłyszeć i ona jest w stanie wydobyć każdego człowieka z ciemności do światła. Nawrócenie i chrzest tego etiopskiego eunucha są znaczące, ponieważ a, będąc eunuchem, i tak został z zewnątrz już uznany za wykluczonego. Bo tak się wykluczało ludzi w tym kulcie myślenia. Eunuch to jest gorszy człowiek, to jest taki, wiecie, niewolnik, to jest, no, nawet jeżeli jest ważnym niewolnikiem, to nadal jest gorszym człowiekiem. Ilu masz ludzi, którzy ci nie pasują wokół siebie, bo ich wykluczasz w jakiś sposób? Kościół jest w ogóle strasznie fantastycznym miejscem, ale jest też horrendalną machiną wykluczania często. Bo ludzie się czują bardzo fajnie w swoim klubie, ale jak przychodzi ktoś nowy, to już trzeba zmienić dynamikę i nam się nie chce. Więc wolę zostać w swoim gronie i mówię tutaj do każdego lidera w tym kościele też, że nie podoba mi się często to, że jesteście w swoich gronach, bo możemy być w swoich gronach od poniedziałku do soboty, ale niedzielę traktujmy jako miejsce, w którym naprawdę możemy rozbić swoje grono na chwilę. Bardzo was proszę o to. Jest tyle nowych ludzi co niedziela, nawet dzisiaj. Bądźmy ludźmi, którzy pokażą, zaprezentują się, dadzą się poznać i koniec końców pomogą komuś w podróży poznania Chrystusa. Dobrze? spotkanie z Filipem dla tego Etiopczyka i późniejszy chrzest oznaczają przełamanie pewnej bariery, która tam była. I tą barierę przełamuje zawsze Ewangelia. Pokazuje, że dobra nowina jest dla każdego bez względu na narodowość, status społeczny, finansowy, przeszłość, złe uczynki, bo tak lubimy sobie definiować ludzi. To jest zły człowiek. Pan Bóg się od niego odwrócił. Nie ma takiej szansy. Jak to mówi moja córka, na prawdziwo ci mówię. Zosia, czy uderzyłaś dzisiaj koleżankę? Na prawdziwo tak. To znaczy, że uderzyła koleżankę. Każdy z was zna jakiegoś Etiopczyka. Wiedziałem, że David się zaśmieje, uwielbiam takie hasło wrzucę. Nie, ale prawda jest taka, każdy z nas ma osobę, do której Bóg nas powołuje i ty wiesz, kto to jest. Ty już czujesz. Ktoś już się pojawia w twojej głowie. Czy mogę was zachęcić do nowego projektu, który wymyśliłem, pisząc to kazanie? Projekt nazywa się bardzo prosto. Mamy w Polsce 500+, 800 już właściwie, świadomie. Zachęcam was do nowego projektu. Jaki mamy projekt teraz w kościele? Nazywa się 1+. 1+. Znajdź w tym roku osobę, którą chcesz przyprowadzić do Chrystusa, której opowiesz Ewangelię i postawisz w centrum Jezusa. Dla tej osoby też będziesz czytał te wszystkie znaki, które Bóg ci mówi. I dla tej osoby naprawdę będzie Ewangelia o inkluzji. Zrobisz wszystko, żeby ta osoba usłyszała Ewangelię, wszystkie historie o Jezusie, widziała twoje życie. Zaprosisz ją do kościoła, przyniesiesz ją wręcz do kościoła. Bo zapraszanie ludzi to jest takie ble. Już kiedyś mówiłem o tym parę kazań. Zapraszanie ludzi to jest takie, zapraszam cię i komuś coś tam wypada. Zawsze, a nie przyjdę, bo coś tam, a bo niedziela taka ważna, mam zajęcia. Tam na pewno, z siedzenia na tyłku. Nie. Po prostu przyprowadzisz kogoś do kościoła, ta osoba być może przeżyje coś w uwielbieniu, być może Bóg do niej coś powie, zasieje na później, ale będziesz miał doświadczenie 1+ i ta osoba stanie się częścią naszej wspólnoty albo innej, nie ma znaczenia. Ale naszym zadaniem jest zacząć od tego 1+. Jak ten 1+ ci wyjdzie nawet w miesiąc, może szybciej, będzie taki katalizator zmiany, to możesz zrobić kolejny 1+, kolejny 1+, ale skup się na tej jednej osobie. Niedługo będą ulotki, w ogóle cały program 1+. One was zachęcą do mojego wyboru na pastora tego kościoła. Ale w tym programie 1+, zależy mi na tym, żebyśmy naprawdę wzięli to, co Duch Święty chce zrobić przez wasze życie. I nie musicie być dziwni. Zróbcie to po swojemu. Bądźcie sobą w zwiastowaniu Ewangelii. Czy to ma być po cichu, po twojemu, czy to ma być, nie wiem, na sesji roleplay games, na przykład jakaś gra, rzucasz kośćmi 4 godziny, udajesz, że jesteś elfem. Nie. I don't care. Najważniejsze jest to, żebyś zrobił coś niezwykłego i żebyś po prostu posłuchał się Boga, który cię posyłał na tą drogę pustynną twojego życia. Masz kogoś, komu możesz wytłumaczyć Ewangelię, bo tego potrzebują i przyniesiesz ich do kościoła i w procesie zapraszania ta osoba się nawróci, jeżeli będziemy się też o nią modlić, po to mamy nasz system modlitewny. Daj nam znać, że już jest taka osoba nawet dzisiaj. Po nabożeństwie wypełnij kartę. Hej, módlcie się o tą i o tą. Nie musicie podawać nazwiska, ale daj nam znać, że się mamy modlić o tą osobę i będziemy się modlić, żeby ta osoba została poruszona Duchem Świętym. Bo to dzisiejsze kazanie, after party kolejne, służy inkluzywnemu myśleniu na temat Kościoła. My jesteśmy tutaj po to, żeby inni mogli znaleźć Chrystusa. Natura Królestwa Bożego jest taka. To jest wyzwanie do zmiany. I jeżeli się dzisiaj nie chcesz zmienić, no to posłuchaj sobie jeszcze raz tego kazania, albo pobądź z nami trochę w tym naszym sosie zmiany, ale zaproś ludzi na after party. Niech dzieją się cuda w ich życiu. Niech dzieją się cuda. Wstańmy, kościele, zaśpiewamy o tych cudach dzisiaj, ale myśląc sobie o tym, co będziemy teraz śpiewać, o tej wspaniałej piosence, pomyślcie sobie dzisiaj nie o cudach dla siebie wyjątkowo, ale pomyśl sobie o tej osobie, która potrzebuje dzisiaj w twoim życiu, w twoim świecie. Być może to jest twój kolega z pracy, to jest osoba od ciebie z osiedla, ze szkoły, ze studiów. Może to jest jakaś mama w przedszkolu albo w szkole twoich dzieci. Może to jest jakiś znajomy, nie wiem, pani z kiosku, którą widzisz i znasz połowę historii życia, bo już tyle gadaliście przy kupowaniu Red Bulli. Cokolwiek. Są różne sytuacje. Ale niech ta osoba dzisiaj to będzie osoba, która będzie Etiopczykiem, któremu ty jako Filip wytłumaczysz Jezusa Chrystusa. I niech Duch Święty poruszy tą osobę do zadania pytań. Niech poprowadzi konwersację w niesamowite miejsce. Śpiewając tą piosenkę, w której poprowadzi nasz zespół, naprawdę weźmy tą osobę na patelnię. I niech cud, łaska i miłość Ewangelii niech po prostu spłyną dzisiaj w modlitwie na tą osobę. Zacznijmy śpiewać, a wy módlcie się o tą konkretną osobę, albo jeżeli jeszcze jej nie ma w waszych głowach i w waszych myślach, to niech wam Bóg kogoś da i módlcie się o to, żeby wam kogoś dał. Tak naturalnie, bez dziwności. Coś wspaniałego się może wydarzyć w tym programie 1+, do którego zapisuje nas Pan Bóg właśnie.
Mamy nadzieję, że ten odcinek cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.